6,5 minuty po godzinie 11. Tomasz Olszewski, dzień dobry. Jest poniedziałek, a zatem wszyscy miłośnicy ogrodów, chociażby ogrodów maciupeńkich, które można zmieścić w paru doniczkach na balkonie, proszę postawić uszy, słuch, że tak powiem, wyostrzyć, przygotować ewentualnie coś do notowania, bo w studiu Katarzyna Bellingham, ogrodniczka, autorka bloga Katarzyna Bellingham z blogspot.com, a także strona na ogrodowej.pl. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pasjonatka, a przy okazji fachowiec. No to trudno o lepszą rekomendację. Pani Katarzyno, tydzień temu pojawił się pod koniec SMS dotyczący takiego właśnie maciupeńkiego ogródka, mini ogródka, czyli naszego marzenia o wiszących ogrodach Semiramidy, może nie do końca, ale o tym, żeby mieć coś własnego zielonego, choćby na balkonie.
Tak, balkony to jak najbardziej są małe ogródki, nie ma o czym mówić. Tak, balkony, tarasy, patio, to wszystko trzeba zazieleniać, to nie jest trudne. Oczywiście jak każdy ogród trzeba się tym zajmować, prawda, trzeba podlewać, przycinać, dosadzać, zmieniać jakieś nasadzenia zupełnie z porami
roku. Ze szkodnikami walczyć często też.
Ze szkodnikami walczyć, tak, czasami z sąsiadami, skoro to balkon. Ale zawsze można. Pod koniec programu w zeszłym tygodniu napisała do nas pani, która ma balkon na bardzo wietrznym miejscu. Chyba, o ile pamiętam, to było słoneczne, wieczne, gorące miejsce, jakieś takie wyższe piętro, balkon. I pani się nas pytała, co najlepiej by było tam posadzić na takim balkonie. I powiem szczerze, że długo o tym myślałam, bo to nie pierwszy raz pojawiło się takie pytanie w moim, że tak powiem, życiu. I to jest bardzo fajne pytanie, na które mam odpowiedź. Bardzo się cieszę, że właśnie ludzie się pytają, co sadzić w takich trudnych miejscach. Bo o to warto. Nie mamy zawsze, prawda, balkonu w jakimś super słonecznym miejscu, na którym jest zacisznie, nigdy nic nie wieje, nic nie kapie z nieba, tylko bardzo często balkony są w ogóle wysunięte. Nie są, że tak powiem, w linii domu, tylko są w ogóle wysunięte, tak że się wychodzi na nie i w ogóle się jakby wisi w powietrzu i wtedy jest najwięcej wiatru. Ale na tym, w każdym miejscu można coś uprawiać, tak? Jeżeli chodzi o takie miejsca bardzo nasłonecznione i bardzo wieczne, to wyobraźmy sobie, tak jak właśnie mówiłam w zeszłym tygodniu, że jesteśmy na plaży, że jesteśmy w jakimś takim miejscu bardzo podobnym w naturze, tak?
Nie zrobimy wydmy w doniczkach.
Nie zrobimy wydmy. Możemy sobie trochę nasypać piasku, ale nie zrobimy wydmy. Możemy posadzić coś, co tak świetnie by się czuło właśnie w warunkach naturalnych, takich trudnych też. Ja sobie tutaj przygotowałam takie pomysły na różne rośliny, ale będą to rośliny wieloletnie, bo chciałabym wszystkich bardzo mocno zachęcić do uprawiania na balkonach również roślin wieloletnich. To nie jest tylko i wyłącznie przeznaczone do dużych ogrodów na rabaty. Rośliny wieloletnie można sadzić również oczywiście w donicach, w skrzynkach. Ważne jest, że im większa skrzynia na balkonie, tym oczywiście uprawa będzie łatwiejsza i mamy więcej możliwości, bo nie będzie tak szybko wysychać, można troszkę wyższe rośliny posadzić. Na wiecznym balkonie trudno by było posadzić, powiedzmy, jakieś zwisające surfinie, czy petunie, czy pelargonie, dlatego, bo to wszystko będzie latało, to będzie się łamało z własnego doświadczenia. Wiem, że nawet u mnie w ogrodzie, w takich bardziej wiecznych miejscach to się łamie i to nie ma sensu, bo to po prostu szkoda i smutno, ale uderzmy w rośliny wieloletnie, w byliny, które będą świetnie wyglądały latem, jesienią, wiosną, a nawet zimą, dlatego, bo coś tam, prawda, będzie. Nie będzie całkowicie łyso, bo jeżeli byśmy posadzili jakieś rośliny sezonowe, czy właśnie, o których wspominałam, jakieś petunie czy pelargonie, no to wiadomo, zimą nic nie ma na balkonie. Więc nawet najmniejszy balkon, zainwestujmy w jakąś fajną skrzynię drewnianą, najlepiej w drewnianą, dlatego, bo potem nie ma za bardzo problemu zimą, że coś nam rozsadzi, prawda, że to może nam...
Ceramika może nie przeżyć, a
ceramika, teraz są, można niby kupić takie, które przeżywają na minus 30 stopni, ale drewno też zawsze fajnie wygląda i pasuje do roślin. Taką skrzynkę sobie albo gdzieś kupić, albo zamówić u stolarza, bo to nie jest drogie, ale są też już w marketach budowlanych, są fajne skrzynki, takie naturalne, to można kupić i tam sobie właśnie posadzić na przykład coś takiego, co nie będzie zbyt wysokie, ale będzie miał dosyć sztywne pędy. Na przykład rudbeckia. Rudbeckia błyskotliwa jest śliczną byliną. Teraz właśnie kwitnie u mnie w ogrodzie, jest tego pełno, teraz uwielbiam ją. Na bardzo mocnych pędach. Ona na pewno na żadnym wietrze się nie połamie, nie zabije. I to jest taka bylina na późniejsze lato, ale zawsze można też użyć czegoś wcześniej, na przykład jakieś czosnki ozdobne, ale też niskie. Dlatego, bo jeżeli mamy mocny wiatr, no to będzie się łamało, więc raczej nie uderzamy w odmianę Purple Sensation, bo to jest piękna odmiana, ale dosyć wysoka, tam do metra dorasta czasami. Ale uderzyć w jakieś takie odmiany niższe, na przykład Schuberta albo Krzysztofa, to są piękne czosnki, które kwitną w czerwcu, w lipcu. I potem po tych czosnkach na przykład wejdą właśnie te rudbeckie błyskotliwe.
A czy one mają coś wspólnego z zapachem, z tym czosnkiem, który konsumujemy?
Tak, mam wszystkie czosnki tak samo troszkę pachną, ale akurat te czosnki w porównaniu z czosnkiem bułgarskim, który właściwie jak się sadzi to czuć za 3 kilometry, to te one nie śmierdzą, to nie ma problemu. One są fajne, bardzo piękne, potem te głowy tych czosnków, potem jak już przekwitną, to zostają też takie puszyste, wielkie, także to też jest ozdobą. Nawet można sobie z tego zrobić ozdobę na święta.
I na wycieczkę do Transylwanii się przyda, żeby sobie na szyi zawieść ten czosnek.
Nie, bo tego czosnku nie wykopujemy. Te czosnki zostają już na zawsze w tych doniczkach. Tego nie wykopujemy. Także możemy użyć na przykład rozchodników, zawciągów nadmorskich, czyśćce, dlatego, bo czyśćce mają malutkie włoski na listkach, więc te włoski będą też pomagały na tym wietrze. Jeżeli będzie tak strasznie parować woda i z donicy, i z roślin, te włoski będą pomagały jednak tą wodę bardziej zatrzymać w roślinie. Oczywiście nawet jeżówki, rojniki, macierzanki, wszystkie roślinki, które są takie bardziej lubiące sucho, nawet lawendy, bo te rośliny lawendy, macierzanki, takie szałwie, ziołowe rośliny pochodzą często z terenów śródziemnomorskich i tam nie mają zbyt dobrych warunków. Tam też jest wiatr i bardzo kiepska taka przepuszczalna gleba, dokładnie. No i przede wszystkim trawy. Jest bardzo duży wybór traw na rynku. Ostnica cieniuteńka, jeżeli ktoś mieszka w jakimś takim miejscu, gdzie mogłaby przeżyć, bo w wielu miejscach w Polsce przeżywa. Ta ostnica cieniuteńka jest śliczna i bardzo by pasowała do takiego ogrodu w skrzyni albo w jakimś korycie właśnie na balkonie, takiego trochę mini rabaty wieloletniej. Dużo jest traw ozdobnych. Fajna też roślinka bardzo niska, modrak morski, o którym wspominałam w zeszłym tygodniu. Nie jest to ten modrak sercolistny, który znamy z rabat i który jest bardzo wysoki, bo ma prawie, że tam z 1,80 m, takie białe kwiatki podobne do gipsówki. Ten modraczek, o którym ja mówię, nadmorski, jest malutki, ma liście podobne do kapusty, nawet można jeść pędy wczesną wiosną, ale ma śliczne, srebrne liście i pędy i bardzo ładnie wygląda w takich kompozycjach właśnie na takich wietrznych miejscach, może z przodu skrzyni, dlatego, bo on jest dosyć niski. Także to wszystko można fajnie sobie sadzić, złożyć. Oczywiście, jeżeli mamy troszeczkę większą skrzynię, no powiedzmy 1 m na 50 cm, to fajnie by było uderzyć nie w wiele gatunków, ale może więcej egzemplarzy tego samego gatunku, dlatego, bo zawsze rabata czy skrzynia fajnie wygląda, jeżeli nie jest to nadźgane różnymi kolorami, tylko trzymać się może na przykład tylko rudbeki, tylko jednej trawy, może tylko czosnek i może ten modrak, tak? Żeby nie za dużo tych gatunków, bo to zawsze lepiej wygląda bardziej elegancko i spokojnie, jeżeli jest mniej gatunków, ale powtarzają się. I taka kompozycja, w której są właśnie te rudbekie, czosnki i trawy, będzie również fajnie wyglądała zimą. Dlatego, bo te wszystkie pędy zasychają ładnie na jesień. Na jesień też pięknie zmieniają kolor. I potem one zimą mają taki sam kształt. Cały czas stoją i też fajnie wyglądają. Tak jak mówię, można tylko pozbierać te czosnki, na przykład posprejować złotym albo srebrnym takim sprejem, który można kupić w sklepie i sobie powiesić na przykład na choince.
To czyli też przyjemne, tak może... spożyteczne.
Jak najbardziej. Przy sadzeniu takich donic pamiętajmy o jednej rzeczy. Czy donic, czy skrzynek, pamiętajmy o podłożu. To jest bardzo ważne, dlatego, bo jeżeli mamy ten balkon na wiecznym miejscu, mocno nasłonecznionym i wspomniałam o wydmach, o miejscach nadmorskich, to pamiętajmy, że takie rośliny raczej nie będą dobrze się czuły w ciężkim podłożu, jakimś takim strasznie bogatym, ciężkim, które zatrzymuje dużo wody. Pomyślmy o tej glebie, bo gleba jak zawsze jest najważniejsza i jeżeli gleba będzie w porządku, to rośliny też będą się świetnie czuły. Więc ja proponuję do takiej skrzyni, czy do takiej donicy, tak jak mówię, im większa, tym lepsza, zmieszać koniecznie to, co można kupić w sklepie, bo w sklepie zazwyczaj te worki, które możemy kupić, to jest na bazie torfu, więc to jest, to może być trochę ciężkie, prawda, dla takich roślin. Proponuję sobie zmieszać na przykład z czymś, co jest normalną ziemią. Bardzo rzadko u nas można coś takiego kupić, właściwie w sklepach takich dużych marketach czy w sklepach ogrodniczych bardzo rzadko. Ja na przykład osobiście kupuję w Kościerzynie w Kaszubskim Ogrodzie świetny kompost, który oni sami tam sobie mieszają i tam faktycznie jest prawdziwa ziemia w tym. Więc coś takiego zmieszać koniecznie nawet pół na pół z takim podłożem ogrodniczym, które się kupuje w sklepie, żeby to było bardziej otwarte, bo normalna ziemia zawiera różne piasek, żwir, różne frakcje. Różne wielkości swoich cząsteczek, więc to musi być koniecznie przepuszczalne. Nawet jeżeli już nic nie mamy, to nawet warto dorzucić piasku do tego, czy żwiru, czy kupić je, na czasami kupuję kamyczki dla gołębi. To jest trochę droższe, bo paczuszka kosztuje chyba 8 zł, ale musimy rozluźnić.
Żwir budowlany koniecznie. To niechętnie, czy gdyby go wypłukać i troszeczkę dodać?
Może być
dodać
żwir
też.
Budowlany jak najbardziej, żeby to po prostu było otworzyć to podłoże. Także pamiętajmy, musi być przepuszczalne.
603-06-06-06. Po króciutkiej przerwie wracamy. Katarzyna Beningan w studiu Radia Gdańsk, a worek z pytaniami zaczyna się powoli nam tutaj rozwiązywać. Pani Małgorzata pyta, co pani myśli o akcji Pomóżmy pszczołom, saćmy rośliny miododajne. Co mogłoby być taką rośliną?
No, bardzo dużo myślę o takiej akcji. Cały czas też, cały czas o tym myślę i mówię i piszę, żeby właśnie sadzić rośliny miododajne. To jest najważniejsze. Dlatego, bo właśnie jak tutaj nie będzie nas na ziemi, to raczej inne gatunki
Einstein
to przeżyją.
Einstein mówił, że chyba tam rok do dwóch człowiekowi zostaje.
Tak,
potem, jak
a właśnie jeżeli nie będzie insektów pożytecznych, czy już niepożytecznych, które jednak są częścią tego świata naturalnego, to na pewno my zginiemy. Także my bez nich żyć nie możemy, oni bez nas spokojnie. Także pomóżmy im jak najbardziej. Ja u siebie w ogrodzie w ogóle jestem bardzo za jak największą bioróżnorodnością, czyli jak najwięcej różnych roślin kwitnących i nie tylko różnorodność między gatunkami, jeszcze różnorodność pomiędzy czasem, kiedy one kwitną. To jest bardzo ważne, dlatego, bo jeżeli chodzi o pszczoły, to bardzo często jest kiepsko na początku roku. Trzeba koniecznie zadbać o to, żeby na początku roku też, czyli wiosną, ja już nie przesadzajmy, no w zimie pszczoły śpią, prawda? Ale żeby już tą wczesną wiosną coś było w ogrodzie. Ja u siebie na przykład bardzo dbam o to, żeby uprawiać rośliny dwuletnie, oraz byliny, które wcześnie kwitną następnego roku. Rośliny takie jak byliny, które kwitną każdego roku, ale dosyć wcześnie, to na przykład kocimiętka, która jest bardzo łatwa w uprawie, bardzo wdzięczna, kwitnie tak właśnie maj, czerwiec, potem ja to przycinam i ona teraz zaczyna kwitnąć jeszcze raz, ale prawdę mówiąc, to jest ważne właśnie w tym maju, czerwcu, żeby ona kwitła, żeby dać to pożywienie o tej porze roku pszczołom i innym insektom pożytecznym, bo one wszystkie są dla nas ważne. Wiosną też razem z tą jeżówką, przepraszam, razem z tą kocimiętką, na przykład świetnie rośnie czosnek szczypiorek. Też bardzo dobrze rośnie na naszych glebach tutaj na północy Polski, nie przemarza. I te kwiaty czosnku szczypiorku to jest po prostu mistrzostwo świata, jeżeli chodzi o pszczoły, o trzmiele. To jest po prostu niesamowite. One są całkowicie pokryte. I to też kwitnie maj, czerwiec i potem w czerwcu, pod koniec czerwca to jest przycinane. I teraz zaczynają kwitnąć jeszcze raz, ale już nie tak oczywiście mocno jak na wiosnę. To są takie byliny, które bardzo, bardzo polecam, które kwitną na wczesny sezon, prawda? Ale bardzo też kładę nacisk na to, żeby uprawiać rośliny dwuletnie. Niestety w tym roku już troszkę za późno na to, ale wysiewam w czerwcu, to znaczy ja już swoje zrobiłam, ale tutaj Państwu już niestety nie polecę, bo już za późno. Wysiewam takie rośliny jak na przykład laki. Lak pachnący, który świetnie u nas sobie radzi i jest właściwie uprawiany jako roślina jednoroczna. Ale jeżeli wysiejemy ją wcześniej, w czerwcu. Teraz we wrześniu to jest fajna roślinka, już ma jakieś 10-15 centymetrów. W tym momencie ja sobie we wrześniu już ją przesadzam na miejsca stałe, albo do donic, bo bardzo dużo mam w donicach tych laków, bo są śliczne i bardzo ładnie pachną, albo na rabaty. To te laki będą o wiele wcześniej kwitły później wiosną. Już nie będą kwitły tak jak inne letnie, jednoroczne roślinki, powiedzmy w lipcu, tylko będą kwitły już w maju. I znowu mamy ten nektar dla pszczół i dla innych insektów w maju. Te laki bardzo, bardzo polecam. Oprócz laków, jeżeli chodzi o rośliny dwuletnie, to wieczornik damski. Jest wspaniały, jest strasznie popularny.
Sama nazwa jest niezwykle atrakcyjna już, myślę.
Tak, bo bardzo ładnie pachnie wieczorem. No nie wiem, czemu damski, ale bardzo polecam. To jest Hesperis matronalis. Też już można dostać nasionka. Coraz częściej w Polsce są nasionka takich rarytasów. Tylko, że jak mówię, to też trzeba było już wysiać, prawda, w czerwcu. Także te rośliny dwuletnie koniecznie. Ale są też takie fajne rośliny, które lubią szczególnie różne pożyteczne insekty i pszczoły. Szczególnie są to wszystkie rośliny baldaszkowate. One mają takie fajne kwiaty, lądowiska. Przepraszam. Na których sobie te wszystkie pszczółki, nawet motylki, wszystko ląduje i tam sobie, prawda, to wszystko pobiera. Bardzo fajne są arcydzięgiel, też w sumie roślina dwuletnia. U mnie w ogrodzie króluje pasternak. To nie jest właściwie kwiat, ale no, też znowu dwuletnia, ale to już sam sobie się wysiewa. My sobie wszystkiego nie zjadamy z ogrodu, parę roślin przechodzi w nasiona, potem się rozsiewa i teraz mamy w naszym ogrodzie warzywnym strasznie dużo kwiatów właśnie pasternaku, które zostawiamy tylko i wyłącznie dla insektów, bo one nam do niczego są niepotrzebne. Takie podobne do dzikiej marchewki, to wszystko są takie baldaszkowate. Wszystkie aminki, aminek większy, aminek egipski, to są rośliny znowu jednoroczne, które spokojnie możemy wysiać sobie w kwietniu, w maju, wprost do gruntu i one będą niesamowicie dobre dla pszczół. Bardzo dużo jest roślin miododajnych. Niesamowicie miododajne są wszystkie dynie, dużo warzyw. Bardzo fajnie też jest mieć, jeżeli ktoś ma w troszeczkę większy ogródek, gdzieś zmieścić jakieś drzewko małe. Jabłonki rajskie. Wcześnie kwitnąca jest świdośliwa. To jest jedna z wcześniejszych właśnie krzewów w naszym ogrodzie. I też właśnie zapewnia ten nektar w maju już na pewno. Nawet w kwietniu, jeżeli jest ciepło. Także popatrzmy, jeżeli będziemy sadzić te rośliny dla pszczół, popatrzmy, żeby nie tylko tego było jak najwięcej latem, ale żeby to rozciągnąć jak najbardziej. Przynajmniej od maja.
Aktywności pszczół, żeby przez cały czas aktywności miały.
I nie wycinać wierzb. Jeżeli mamy działkę, na której jest jakaś stara, niekochana przez nikogo wierzba, koniecznie zostawić, bo wierzby wcześniej kwitną i są po prostu oblepione pszczołami.
A przy okazji ponoć tak było, że dudka dlatego tak mało, że zniknęło to, co jest dudkowi niezbędne w naszym krajobrazie, czyli właśnie stare wierzby, w których może mieć dziuplę, no i pokarm, a ten pokarm to krowa dostarcza dudkowi tego pokarmu. Nie chodzi o mleko w tym wypadku, ale może ktoś z Państwa je drugie śniadanie, więc nie będę tego opisywał szczegółowiej. Czyli miodu dla innych roślin jest sporo.
Sporo
ważne,
wszystkie rośliny
żeby...
kwitnące, które mają pyłek, prawda, to jest pożywienie dla tych owadów, dla tych pszczół. Najważniejsze jest, żeby one były, żeby te kwiaty były w naszych ogrodach. Czy to jest balkon, czy to jest patio, czy to jest taras, tak jak mówiłam wcześniej, wystarczy zainwestować parę złotych w jakąś doniczkę większą, czy w skrzynkę, czy nawet, ja się przyznaję, bez bicia, raz ze śmietnika wyjęłam piękną drewnianą skrzynkę, która chyba była, nie wiem, wysyłano herbatę kiedyś w niej czy coś. I mam w tej skrzynce pełno kwiatów i nawet pomidorki koktajlowe. Także nie wstydzić się, brać co się da. Jakieś skrzynki drewniane wyglądają też najładniej. I posadzić kwiaty zamiast, no niestety, roślin, które nie kwitną. No nie będę tutaj, prawda, się rozwodzić na tym, że tuja i trawnik pielęgnowany dla pszczół to jest pustynia, to jest śmierć.
Czyli jak najbardziej jesteśmy za akcją, pomóżmy pszczołom. I teraz kolejne pytanie od pani Elżbiety. No to chyba jest objaw suszy, która nas dręczy. Pani Elżbieta pisze tak. Witam, mam przy tarasie posadzone buki szpalerowe. Miejsce jest bardzo wietrzne. Niepokoi mnie ich kondycja. Wygląda to tak, że liście zwijają się ku dołowi. Obcięłam suche gałązki, podsypałam nawozem jesiennym. Wygląda smutno. Czy można jeszcze poddać je jakimś uzdrawiającym zabiegom? Nie muszę dodawać, że kosztowały niemało, pisze pani Elżbieta.
Tak, pani Elżbieta, pani co, niestety trzeba po prostu zostawić je w spokoju. Mamy bardzo poważny problem w naszym kraju, na północy, wszędzie właściwie mamy suszę. I tym roślinom na pewno teraz nie należy nic robić. Broń Boże przycinać, broń Boże podsypywać jakimikolwiek podżywkami, odżywkami. Szczególnie, że to tak naprawdę jeszcze nie jest jesień. Teraz jest, no przykro mi, ale dom wariatów, jeżeli chodzi o rośliny. One nie wiedzą, co ze sobą robić. Dużo roślin i ja myślę, że to też dotyczy pani szpalerów. Po prostu zamyka się już zamyka się na zimę. Zamykają swoje wszystkie systemy i po prostu próbują przetrwać. Także broń Boże, nie robić więcej stresów, niczym nie podkarmiać, bo takie podkarmianie będzie sztucznie namawiało je do jakiegoś odnowienia życia. Nie ma co przycinać, bo to kolejny stres. Trzeba po prostu te rośliny zostawić, przecież spadną liście, no, bo to są rośliny, które tracą liście na zimę. Niech spadną te liście, niech te rośliny tylko przeżyją do zimy, do jesieni. Miejmy nadzieję, że jesienią spadnie troszkę tego deszczu, żeby to się wyrównało, chociaż tak jak mówiliśmy, tego deszczu musiałby padać przez tydzień przynajmniej. Nie wiem, czy pani podlewała te swoje szpalery, bo to jest oczywiście strasznie ważne, żeby nowo posadzone rośliny na pewno były troszkę większe w doniczkach, czy kopane, to nie ma żadnej różnicy, ale te rośliny muszą koniecznie być w pierwszym, drugim prawdopodobnie roku, jeżeli są duże rośliny, podlewane. A w tym roku to już w ogóle trzeba było je pielęgnować tak naprawdę ostro i koniecznie ze ściółką. Także ja myślę, żeby teraz już się troszeczkę już po prostu pozwolić im żyć i żeby sobie spokojnie spały.
No bo widzimy zresztą, że drzewa w różnych miejscach dużo szybciej zrzucają liście i nawet już czuć taki jesienny zapach liści chwilami, jak się jedzie gdzieś, znaczy no z roweru czuć bardziej, bo ze samochodu to czuć spaliny przede wszystkim.
Tak, wszystkie rośliny, które są duże, jakieś drzewa, krzewy, teraz można zaobserwować, że właśnie zamykają systemy i po prostu się ratują. Tutaj widzę przed radiem też jest drzewo, które umiera jesion. Jedna całkowicie połowa już zrzuciła liście, więc miejmy nadzieję, że on tylko też, prawda, zamyka się na zimę, na jesień. Ale nie ma co teraz te rośliny dręczyć, nie ma co im teraz więcej czegoś podsypywać. Tak jak my byśmy się ratowali, tak? Bo musimy pomyśleć o tym, bo jest kiepsko.
Bo naprawdę tak naprawdę kiepsko. To działanie przeciwskuteczne, bo tak? Bo ta roślina, dostając nawóz, jest jakby sztucznie pobudzana do tego, żeby żyć, być aktywną, a warunki na zewnątrz nie sprzyjają tej aktywności.
Warunków, szczególnie jak pani mówi, że ten szpaler jest w takim dosyć wiecznym miejscu, więc można sobie dodać jeszcze ten czynnik wiatr, który zabiera jeszcze więcej, prawda? Bo przecież przez liście rośliny też tracą wodę, także...
Czyli one zwijają się tak naprawdę, ratując to, żeby jak najmniej tej wody stracić.
Oczywiście, nie? I na pewno spadną i niech spadną i zostawić w spokoju, ale bardzo polecam wyściółkować ten szpaler.
Tu pani Aleksandra pyta, pani Kasiu, czy można zwiedzać pani ogród? Słyszałam, że jest bardzo piękny, czy można jeszcze zapisać się na prowadzone przez panią kursy?
Ogród można zwiedzać...
W telewizji też będzie można zobaczyć już niedługo,
tak,
prawda?
Tak, będzie można zobaczyć nasz ogród niedługo w maju. Ale jak najbardziej w tym roku mamy jeszcze święto papryczki chili, czyli fiesta, która odbędzie się 6 września. Limitowane są miejsca, więc zapraszam wszystkich, żeby weszli na naszego bloga czy Facebooka i zobaczyli, co tam się szykuje.
To ostra impreza będzie.
Będzie bardzo ostra, tak. W przyszłym roku myślę, że ogród będzie otwarty już regularnie podczas lata, przynajmniej raz w tygodniu. Także będzie coraz więcej tego.
Na chili fiestę jeszcze zaprosimy na koniec, ale właśnie, bo takie papryczki chili to też może być dobry pomysł na balkon, prawda?
Świetny pomysł. Papryczki chili małe, no zależy kto jaki ma balkon, prawda? Jak ktoś ma lodzie, jakąś większą, to nawet i normalne pomidory, które prowadzi się na pędzie do góry, można uprawiać. Zazwyczaj tutaj właśnie też myślałam o tym balkonie, o którym słuchaczka pisała w zeszłym tygodniu. Balkon może na zewnątrz jest trochę bardziej wietrzny, ale pod samą ścianą na pewno jest patelnia. Skoro tam jest nasłonecznione miejsce, to może tak bardzo nie wieje, więc super miejsce właśnie dla uprawiania wszystkich tych bardzo ciepłolubnych warzyw owocowych właściwie, tak? Nikt nie wie, jak to się nazywa do końca. Czyli wszystkie pomidorki, bakłażany, papryczki słodkie, papryczki chili, jak najbardziej. One świetnie rosną w doniczkach. Bardzo łatwo można je uprawiać. Właśnie to u nas też właśnie będzie pokazane 6 września, dlatego, bo w naszym tunelu foliowym w tym roku, w związku z tym, że nie mogliśmy sadzić nic w glebie, bo to był pierwszy rok tego tunelu i mieliśmy tak to zachwaszczone, było tyle perzu, że jedynym sposobem ekologicznym na pozbycie się tego perzu było rozścielenie agrotkaniny, więc nie możemy nic sadzić w tej agrotkaninie. Wszystko mamy, wszystkie papryczki, wszystkie pomidory, bakłażany uprawiamy w tym roku w donicach i to widać po tym, że można. I to świetnie sobie one dają radę. Oczywiście trzeba je dokarmiać takim pokarmem, który ma dużo potasu, bo to wpływa na owoce, prawda? Czy to są pomidory, czy bakłażany. Czyli no, my akurat używamy żywokostu, bo tam jest dosyć dużo potasu. Broń Boże, nie pokrzywy, bo tam jest azot, który wpływa na części zielone, na wzrost części zielonych, a nie chcemy mieć takich wielkich tych liści, tych wszystkich roślin. Ale powiem Państwu, że jeżeli zdecydujecie się na uprawę takich roślin w donicach, to najłatwiejsze chyba właśnie są papryczki chili, bo one zazwyczaj mają takie mniejsze listki, mniejsze owocki i pomidorki koktajlowe. Też są różnokolorowe, mają różne kształty, są w kształcie takiego, jakieś śliweczki małe, czy czerwone, czy żółte, nawet czarne są takie malutkie. Naprawdę warto, polecam. I nie tylko są takie, które idą po jednym pędzie koktajlowe, ale są również takie, które można sadzić w donicy i one są tak jakby zwisające. Tak? To są specjalne donicowe pomidorki, na przykład jest taka odmiana Balkoni Red. I ja ją uprawiam w doniczkach maluteńkich. Tylko trzeba regularnie podlewać i naprawdę są fajne.
Czyli z balkonu też możemy się wyżywić. Krótką przerwę musimy zrobić i za chwilę wracamy. Katarzyna Bellingham w studiu Radio Gdańsk, pani Elżbieta, która pisała o swoich bukach, które marnieją, pisze, bardzo dziękuję za podpowiedzi, tak więc będę ćwiczyć cierpliwość przy moich bukach, pozwolę im żyć w spokoju. Daję im oczywiście wodę, aby ten spokój zachowały. Pozdrawiam serdecznie. Nie podlewałem trawy przez tydzień. Wyrosło mi mnóstwo koniczyny i białych kwiatów. Jak się tego pozbyć, pyta ktoś z Państwa?
Nic nie robić teraz. Przykro mi bardzo.
Dalej nie podlewać?
No teraz to już na pewno nie podlewać, bo teraz jest taka susza, że już nie tylko pana trawnik będzie pobierał tą trawę, ale generalnie cała planeta Ziemia. Także musiałby pan podlewać może z 5 godzin.
To będzie wyścig teraz tych roślin po te krople wody, prawda?
No, ta trawa nie zginie, ona potem odżyje. Jeżeli zacznie padać deszcz, jeżeli faktycznie ten trawnik zacznie dochodzić do siebie, to po prostu trzeba będzie wtedy to skosić, bo to dlatego te białe kwiatki się pojawiły i koniczyna, bo po prostu to pewnie było w mieszance, co dla mnie jest jak najbardziej fajną rzeczą, bo gdybym ja nie miała koniczyny białe na swoim trawniku, to ja w ogóle bym nie miała nic, tylko bym miała wielką brązową plamę teraz przed oknem, bo faktycznie trawa całkowicie wyschła pomiędzy tymi koniczynami. Ale jeżeli pan może się wstrzymać, to nie ruszać tego trawnika, chyba że pan naprawdę chce to podlewać, to będzie troszkę to kosztowało, bo to naprawdę trzeba wtedy nawodnić przez kilka dobrych godzin, do 5 godzin.
To teraz pytanie konkretne. Dzień dobry. Chcemy jako wspólnota posadzić wzdłuż ulicy drzewa. Gleba gliniasta, średniowietrznie, teren na wzniesieniu, więc woda raczej spływa. Nasłonecznienie dobre, w okolicy rosną brzozy, ale chcielibyśmy coś bardziej szlachetnego. Co tu można poradzić?
Gdzie to jest?
Tutaj lokalizacji nie ma, poza tym, że gleba gliniasta, średniowietrznie, na wzniesieniu, woda raczej spływa. Nasłonecznienie dobre. Brzozy rosną w okolicy, czyli brzozom odpowiada.
Tak, czyli taki, no myślę, że raczej od takiej ze strony bardziej ubogiej ta ziemia. Ja przede wszystkim bym Państwu radziła, zanim się cokolwiek wybierze, bo tak jak mówię, nieważne jest nawet co tam posadzimy, ale ważne jest jaka jest gleba. Także nie można wsadzić do tej gleby, która tam jest, jakaś tam glina czy coś takiego. Koniecznie trzeba tą glebę polepszyć. Nie wiem, czy to jest w mieście, bo w mieście jest taka dosyć plista gleba, czy to jest poza miastem, w jakimś mniejszym
miasteczku. No pewnie w mieście, skoro wspólnota mieszkaniowa.
Tak, czy na jakimś może osiedlu za miastem. miastem nawet, może ta ziemia już nie być taka pylista jak w samym mieście, ale koniecznie państwo musicie sobie zorganizować jakiś materiał, jakiś humus musicie dodać do tej ziemi. Proponuję, żeby się zgłosić do jakiegoś gospodarstwa, czy stadniny koni i poprosić od nich albo kupić przekompostowany obornik. Zostanie to ze mną na zawsze. Koniecznie czegoś dodać, dlatego, bo inaczej to te drzewa nie wytrzymają, tak? Bo jeżeli jest troszeczkę tam wiecznie nasłonecznione, to nie są fajne warunki dla nikogo. Także koniecznie tą glebę polepszamy. I co tam wtedy posadzić? Nie wiem, jak dużo jest miejsca, ale na przykład rośliny, które świetnie znoszą cięcie, to są tradycyjnie lipy i bardzo ładnie wyglądają. Bardzo fajnie wyglądają akacje.
Tylko potem się marnie ostrzegam, jeśli tam się parkuje samochody, że potem wszyscy będą narzekali, bo samochody się brudzą pod lipami
ale
bardzo.
Każda roślina coś będzie produkowała. Już nie mówię o tym, że można posadzić jabłonki rajskie albo morwę, bo to oczywiście wtedy już w ogóle by było kiepsko z tym parkowaniem, dlatego, bo morwa strasznie brudzi. Jabłonki rajskie są piękne, no ale niestety owocki spadają później i to też nie jest fajne.
A jarzębina ptaki sobie zjedzą?
Jarzębina jak najbardziej. Jest bardzo dużo bardzo fajnych odmian, pięknych odmian o żółtych, o białych albo o czerwonych koralikach. Też można posadzić na przykład głuk. Odmiana o nazwie Paul's Scarlet. To jest taki głuk, który ma nie białe kwiatki, ale czerwone. Bardzo pasuje do miasta.
Pięknie pachnące.
Nie wiem, czy ten akurat pachnie, tak. Ale on w ogóle jest zupełnie inny od tego normalnego naszego, że tak powiem, głogu, który się spotyka bardziej naturalnie w Polsce. On jest taki troszkę bardziej właśnie elegancki, trochę bardziej miejski, bardziej uprawiany na jednym pędzie, tak, że tak powiem, na nodze i na górze dopiero jest jakaś roślinka. Bardzo fajny jest ten głóg Paul Scarlet. Ale tak jak mówię, każda roślina będzie produkować albo czy żywica, czy jakieś soki, czy jakieś kwiatki będą spadały na ulicę. Ale jeżeli mogą państwo, to zawsze uderzyć w coś, co kwitnie na wiosnę, więc jak najbardziej jarzębina by się nadawała.
Zobaczymy, czy sugestia zostanie, że tak powiem, wykorzystana. I teraz pytanie bardzo konkretne. Czym zwalczyć żółte ślimaki bez skorupy, które zadomowiły się w kompostniku?
W kompostniku. A czemu je trzeba zwalczać? Czy one coś tam robią, jakieś spustoszenia? Czy na przykład kradną kompost?
A może po prostu tam traktują to jako swoją bazę i z tej bazy wyruszają na ogród zjadać wszystko, co popadnie?
Po pierwsze, zawsze musimy faktycznie zastanowić się, czy musimy kogoś zabijać.
Jestem zdania, że nie.
Ale czasami trzeba.
Posuń się troszeczkę.
Czasami trzeba, bo są takie sytuacje, że na przykład jest jakaś strasznie dużo ich, jakaś wielka kolonia albo jakieś, no oczywiście mogą też wychodzić i obżerać wszystkie sałaty. Zawsze ze ślimakami łatwo się zbiera je w ten sposób, żeby gdzieś na terenie ogrodu, gdzie one najczęściej żerują na jakichś roślinkach, bo bardzo lubią właśnie jakieś warzywa, sałaty, bardzo lubią ostróżki, bo to mają takie fajne, smaczne listki. Można w tym miejscu położyć na przykład kawałek starej dachówki albo jakiegoś kafla.
Zniechęcić je po prostu.
Znaczy nie, one w dzień pod tym będą sobie mieszkały. One sobie wszystkie pod to wchodzą, dlatego, bo one wychodzą zazwyczaj wieczorem, żeby podjadać nasze roślinki. Więc one wszystkie sobie w dzień wejdą pod ten kafla, a my przychodzimy, podnosimy i wybieramy wszystkie osobniki, wkładamy do wiaderka i w tym momencie nie wiem, co mam powiedzieć, bo nie wiem, co dalej z nim robimy.
Idziemy na spacer i wpuszczamy w miejsce, które
nam nie mogła, kurczę, chyba ich zabić, ale wiem, że ślimaki są strasznie mądre, strasznie inteligentne i jeżeli podrzucimy je sąsiadowi, to one wrócą.
A poza tym to nie ładnie podrzucać sąsiadowi coś, czego sami nie lubimy. Nie rób drugiemu, co tobie nie miłe.
Trzeba wsiąść do samochodu i zawieźć te ślimaki gdzieś tam na drugi koniec Polski albo wysłać jakimś przesyłką kurierską, bo naprawdę one wrócą. Także jeżeli chodzi o samo zbieranie tych ślimaków, to jak najbardziej można w ten sposób je zbierać. Oczywiście jest bardzo dużo różnych bardziej chemicznych, takich drastycznych sposobów na pozbywanie się ślimaków przez śmierć, że tak powiem. Można kupić takie kuleczki malutkie, niebieskie, białe, to różne to są kuleczki. One tak w ten sposób działają, że ślimaki je zjadają i one mają sobie takie substancje, te małe, malutkie kuleczki, że jakby wysuszają te ślimaki od środka, a wiadomo, że ślimak bez swojego śluzu to już nie da rady, prawda? Także można coś takiego rzucić, jeżeli ktoś tak by chciał, tylko pamiętajmy, że tak naprawdę do końca nigdy nie jest wiadomo, co się dzieje potem na przykład z ptakami, które zjadają te ślimaki zasuszone. Oczywiście podobno podobno to jest okej, bo to jest biodegradalne.
Ale ptaki się nie wypowiadały w tej sprawie, więc...
Dokładnie, ale musimy pomyśleć, że może w jakiś inny sposób warto to właśnie załatwić.
A czy jakieś rośliny, które mogą stanowić taki szpalę, zaporę dla ślimaków, które ślimaki nie lubią i zniechęci je?
Rośliny to może nie tak za bardzo, ale ślimaki bardzo nie lubią suchych takich nawierzchni, dlatego, bo tracą ten swój śluz. Ślimaki najlepiej czują się właśnie w takich troszkę mokrych miejscach, tak jak żaby, prawda? No, u nas akurat jest pełno żab i te żaby zjadają ślimaki, także my nie mamy na szczęście ślimaków w ogóle przez te żaby, ale wieczorem to trudno przejść po ogrodzie i nie przewrócić się przez żabę, no ale to akurat ja nie narzekam. Ale jeżeli mamy jakąś roślinę, która szczególnie jest podatna na ślimaki, bo ma przepyszne pędy albo nowe listki, sałaty na przykład, to warto może dookoła tej roślinki wysypać nawet pognieciane skorupki od jajek, albo żwirek taki suchy, albo piasek, dookoła dosłownie, dlatego, bo ślimaki nie znoszą suchych, chropowatych nawierzchni. W Anglii stosuje się też takie jakby kominy zrobione gdzieś tak, powiedzmy, na, nie wiem, na 5-7 centymetrów wysokości. To są takie okrągłe koła i one są zrobione zazwyczaj z jakiegoś metalu. I te ślimaki po tym mają problem, żeby się wspinać i potem wpaść do środka, do tej rośliny wejść. Także nie lubią nawierzchni też takich bardzo, coś takiego jak metal, też takich nie lubią nawierzchni.
Na razie dajemy spokój ślimakom. Tutaj kolejne pytanie. Mam grudnika, pisze pan Grzegorz, na segmencie w małym pokoju. Zmieniłem doniczkę na większą, zmieniłem ziemię i postawiłem w tym samym miejscu. Kwiatów miał zawsze bardzo dużo, ale od 2 lat nie kwitnie. Podlewam regularnie. Dbam, żeby nie miał zbyt sucho i zbyt mokro, co może być przyczyną, że grudnik nie kwitnie, a kwitł na przełomie listopada i grudnia.
Może być taką też przyczyną, że niekoniecznie może lubi mieć dużą donicę. Może on teraz się koncentruje nad tym, żeby tą donicę na przykład wypełnić swoją całą masą zieloną i korzeniem. Bardzo często z roślinami, które pochodzą z innych stref klimatycznych i też z innej gleby, jest tak, że wcale nie lubią mieć dużych donic. Może trzeba poczekać, aż on wypełni tą donicę, może wtedy zacznie kwitnąć. I też zawsze trzeba koniecznie karmić te rośliny. Koniecznie karmić. Jeżeli pan by spróbował teraz kupić może nawóz do roślin kwitnących z bardzo dużą zawartością potasu i za każdym razem przy podlewaniu podlewać z tym potasem, ja myślę, że on zakwitnie.
Czyli panie Grzegorzu, proszę spróbować. Pani Barbara pisze, witam, kiedyś znalazłam dziko rosnącą macierzankę i przyniosłam do domu jako roślinę przyprawową, bo ślicznie pachnie.
Tak, jak najbardziej. To jest macierzanka, jak najbardziej. One wszystkie są bardzo do siebie, to jest bardzo do siebie podobne. Wszystkie są smaczne, ładnie pachną. Nie wiem, czy one nie są pod ochroną przypadkiem, ale na pewno to jest taka macierzanka, którą można dodawać normalnie do sosów.
Konkretne pytanie. Czy można zasadzić teraz w doniczce pomidorki koktajlowe i spodziewać się owoców zimą? Czy w domu, który ma 25 stopni w zimie, będzie też owocować?
Nie, bo nie ma światła wystarczająco dużo. Niestety bardzo ważna dla roślin jest nie tyle temperatura, co jednak poziom światła. One żyją według tego, także niestety nie.
Czyli nie ma co się spodziewać, że kiedy już zabrzmi słynna pieśń Addio Pomidore, to uda nam się skorzystać z własnych pomidorów wyhodowanych w domu.
Nie, a jeżeli ma pani na przykład zielone pomidory już na roślinie, to spokojnie można zebrać i one dojdą tak do siebie, ale one nie będą w domu owocowały. Pomidory w ogóle nie są, szczerze mówiąc, tak strasznie łatwe w uprawie, więc to już by było mistrzostwo świata.
Czy przy takiej pogodzie można posadzić małe tuje, czy lepiej poczekać do wiosny? No, do tych tuj nie zachęcamy, ale...
Można to poczekać do jesieni jak najbardziej. Nie, do wiosny nie trzeba czekać. Teraz nic nie robić. Teraz się położyć z koktajlem i z magazynem i naprawdę odpoczywać, no bo on po prostu nawet nie ma opcji, żeby coś robić w ogrodzie.
No bo teraz sadzić w tej suchej ziemi
oczywiście to... Oczywiście w ogóle nie ma sensu, bo na przykład teraz podlejemy tą... Nawet jeżeli posadzimy według wszystkich przepisów wspaniałego ogrodnika, to nawet ta woda, którą damy teraz do tej dziurki, w której posadzimy tuje, no to ta woda teraz zostanie ukradziona, że tak powiem, przez całą inną glebę dookoła. Także teraz w ogóle nie ma sensu. Jak przyjdą pierwsze jakieś deszcze jesienne, ja myślę, że pan spokojnie może poczekać do wrzesień, październik.
Czyli tuje muszą poczekać. Pani Jola pyta, proszę o dobry sposób na kreta. Krety są, właśnie problem polega na tym, że pamiętajmy o tym, żeby krzywdy nie robić temu kretu. Zniechęcić go, ja widzę, jak moja sąsiadka na Żuławach zniechęca kreta, czyli wbija pręt zbrojeniowy i na nim umieszcza butelkę PET 1,5-litrową, która na wietrze klekoce tak, i grzechocze, ale...
One bardzo nie lubią tak nornice, krety, to wszystko jest niestety jedna szkoła, jeden problem. One wszystkie nie znoszą jakiegoś ruchu w ogrodzie. Jeżeli mamy ogród, w którym często jesteśmy, jest na przykład to ogród warzywny, więc tam często przekopujemy, coś dosadzamy, coś wyrywamy, coś przycinamy, to tam zazwyczaj tego kreta nie będzie. Ale niestety prawda jest taka, że kret jest. I to jest duży problem. no trudno powiedzieć, że nie zdają tak zawsze egzaminu jednak te takie odstraszanie fizyczne, bo bardzo często ludzie mają działki i tam po prostu ich nie ma przez cały czas, tylko są, prawda, w domu, gdzieś mieszkają w bloku, a na działce sobie wariuje, tam żeruje, czy na działce miejskiej, czy na działce gdzieś tam na wsi, na zewnątrz. No ja powiem, że jeżeli zabić, to zabić jak najbardziej humanitarnie, jak się da. Ja wiem, że to w ogóle jest bez sensu, bo każda śmierć jest straszna.
Ten kret nasz nie jest pod ochroną?
Nie jest pod ochroną. Jeżeli jest pod ochroną, to wszyscy, ja myślę, że wszyscy, to było tyle ludzi w więzieniu, że nie wiem. Ale najważniejsze, koniecznie z każdą chemią, z każdym jakimś zabijaniem czegokolwiek żywego, nikt nam nie dał prawa, żeby kogoś zabijać, ale jeżeli już to robimy, to koniecznie zadbajmy o to, żeby to było jak najbardziej, jak najszybciej i jak najbardziej niechemicznie, bo wiem, że na rynku jest bardzo dużo jakichś strasznych cieczy, jakichś kulek, które wchodzą jakąś straszną chemią, tam rażą tego kreta, ale są też sposoby...
Są pułapki takie, że można kreta złapać i wynieść go w miejsce odległe od naszego rynku.
Są pułapki mechaniczne, które po prostu albo kreta natychmiast ściskają, zabijają, albo nawet go wysadzają w powietrze. Teraz przed programem rozmawialiśmy tutaj z jednym panem redaktorem, że ma taki właśnie system, który dokładnie tego kreta w sekundę likwiduje. Także to jest strasznie ważne. Jeżeli ktoś się zdecyduje na zabijanie, to chociażby, żeby tego cierpienia było jak najmniej.
To jest ponury temat. Ja myślę, że tego tematu nie ciągnijmy na razie. Jeszcze polecę, bo też widziałem sposób właśnie sąsiadki, woda spod śledzi. Śledzie słone, te takie, które się kupuje w beczce, tak. Odsalane i tę wodę wlewa im tam i to jest
zniechęca. Jak najbardziej, oczywiście. A ja jeszcze chciałam może powiedzieć, jeżeli chodzi o krety, że to nie jest tak 100% wszystko źle, dlatego, bo ziemia na kretowiskach jest świetna. Ja już to chyba mówiłam wcześniej, ale właśnie mówiliśmy dzisiaj o tym, jak zmieszać ziemię do
nicy. Gotowa do doniczki, ładnie przy się sypie,
dokładnie. Prawda? Niekoniecznie musi być to sama ziemia z kretowiska, tylko właśnie zmieszajmy 1:1 ziemię ze sklepu, czyli podłoże ogrodnicze z worka i taką ziemię z kretowiska. To jest naprawdę świetna ziemia, bo kret wychodząc, on sam jakoś samoistnie miesza tą ziemię. On miesza troszkę gliny, troszkę piasku, jest to świetnie zbalansowana ziemia. A po drugie, jest to ziemia dosyć z wnętrza gleby, ziemia. Z wnętrza gleby, w związku z tym nie ma tam tak strasznie dużo jakichś nasion, jakichś uporczywych chwastów, nie musimy się tym martwić i do...
I też nie ma śmieci, bo tak jak czasem mi się wbije łopatę w ogrodzie, prawda, to tam są jakieś kawałki szkła, ceramiki
budowane, a to piękne. Już nie musimy tego rozrabiać, nie, nic, tylko sobie zmierzać i to jest pół na pół. Ziemia z kretowiska i podłoże ze sklepu ogrodniczego, to jest super podłoże do sadzenia właśnie do donic. Nawet jeżeli ktoś teraz zacznie się okres cebulek wiosennych do kupowania i sadzenia jesienią, też wszystkie moje doniczki, które ja teraz obsadzam i potem chowam do cienia, bo chcę, żeby je podpędzić na przykład na hiacynty czy narcyzy na święta, to też wszystko sadzę właśnie w tej ziemi ogrodniczej zmieszanej z ziemią z kretowiska.
Czyli zbieramy do worka po prostu to, co kret wywali na zewnątrz, zbieramy to wszystko do worka, z wierzchu będzie gładko i ładnie.
To jest bezcenne.
I wilk syty, i owca cała. Mam nadzieję, że kret się uspokoił na razie. A propos sposobów na ślimaki, pan Jerek pisze, u mnie na działce pozbyłem się ślimaków przez piwo. Wlewa się do słoika piwo i ślimaki same tam wchodzą i już nie wyjdą.
Tak jest, tak. To są tak zwane ślimacze puby.
To w Anglii dość popularne, ale zdaje się, że one stały się też miejscami spotkań jeży, które polubiły piwo.
No właśnie, po pierwsze trzeba uważać, żeby nie rozpić kolejnego jakiegoś, prawda, gatunku, bo już jeden gatunek się rozpił.
Skaczowany jeż może być groźny.
A po drugie właśnie trzeba uważać, żeby komuś innemu nie zaszkodzić. To tak jak najbardziej, to załatwia ten problem, o którym mówiłam wcześniej, że zbieramy spod starego kafla i potem co za bardzo nie wiem, co z nimi zrobić. W tym momencie one już, że tak powiem, są martwe i to chyba miały taką fajną śmierć, tak? Skoro w piwie. Ale to jest bardzo popularny sposób w Anglii. To faktycznie można nawet po prostu jakiś zwykły kubeczek tak włożyć do ziemi, zrobić dziurkę w ziemi, żeby ten kubeczek był na tym samym poziomie co gleba, żeby te ślimaki miały tam łatwiejszy sposób, prawda, w łatwiejszy sposób mogły wchodzić. No ale one tam na pewno zginą. Jeżeli się martwimy o kreta, to koniecznie musimy zrobić nad tym pubem ślimakowym jakiś daszek. W Anglii te puby ślimakowe sprzedaje się już takie właśnie zrobione w ten sposób, że to tak jakby jest kubeczek plastikowy z daszkiem. I do tego kubeczka mogą wejść tylko ślimaki. Już krety są, nie krety, przepraszam, jeże są za duże, już tam nie wcisną się. Więc może na takim kubeczku warto położyć na przykład właśnie jakiś stary kafel, czy jakąś starą ceramiczną...
Albo napisać pub tylko dla ślimaków, jeżą wstęp zbroniony.
Ale naprawdę to pamiętać o tym, żeby nie zabić jeszcze kogoś niechcący.
Tutaj pani Małgorzata podpowiada panu Grzegorzowi, który pytał o tego grudnika, który nie chce kwitnąć. Ja grudniki wychładzam, jak dostaną 10-15 stopni, zawsze kwitną.
Bardzo dobry pomysł, dlatego, bo one są prawdopodobnie w całkowicie nienaturalnym środowisku, jeżeli są w mieszkaniu, zawsze jest podobna temperatura, a oto są przecież też oryginalnie rośliny gdzieś z zewnątrz, gdzieś rosną na zewnątrz, więc trzeba im zapewnić, może w okresie letnim właśnie, nie wiem, kiedy pani to robi, ale może w okresie letnim naszym taki chłodniejszy czas, nie wiem, może to się nie da zrobić, bo to trzeba by było ich chyba wsadzić do jakiejś lodówki, ale zazwyczaj te rośliny, które kwitną tak w domach u nas, to są rośliny, które w naszym lecie mają swoją zimę. Także muszą przejść taki okres chłodniejszy.
Mówiła pani o tym, że wyhodowanie pomidorków w grudniu to byłby mistrzostwo świata, a mistrzynie świata poniekąd. Pani Ola pisze, pomidorki koktajlowe nawet w grudniu owocują, ale na oknie muszą stać.
One po prostu kończą już to owocowanie, tak, bo one też są z innej, że tak powiem, strony świata.
Tego światła maluśko, przecież w grudniu, ile my tam mamy, dzień trwa 8 godzin oficjalnie na papierze, ale w rzeczywistości tego świata jest przez 6 godzin.
Szczególnie w grudniu, bo grudzień jest takim najgorszym miesiącem w roku, jeżeli chodzi o światło. To też chodzi o to, że na przykład w domu te warunki są troszkę kiepskie, więc łatwiej te rośliny są podatne na jakieś choroby, na jakieś szkodniki, wtedy trzeba będzie to pryskać, może jakieś chemiczne zabiegi stosować i to też na pewno, no, ja zawsze mówię w ogrodnictwie, że trzeba eksperymentować, ale nie ma co potem płakać, jeżeli to się po prostu nie uda.
Mamy tutaj wyjaśnienia w bardzo ważnej sprawie. Krety są objęte ochroną gatunkową częściową. Nie jest ochroniony na terenie ogrodów, szkółkach, lotniskach, obiektach sportowych. Czujny słuchacz czuwa. Dziękujemy czujnemu słuchaczowi.
Super, bardzo.
Ale pan
dobra
Andrzej
informacja.
Podaje cudowny sposób. Pani Katarzyna, naprawdę mnie zachwyca, jako posiadacza kota, tym bardziej, dwóch kotów nawet. Sposób na kreta. Zaprzyjaźniamy się z właścicielem kota, któremu do kuwety wkładamy trociny. Jak kot trociny psika, zakopujemy je w kretowisku i po kłopocie.
Może to być super pomysł. Kurczę, muszę kota gdzieś znaleźć, proszę, bo u nas na wsi to tak, ja do sąsiadów to mam daleko.
Do kuwety raczej rzadko na wsi koty się, że tak powiem, załatwiają, prawda?
Takie miejskie, trzeba do miasta jakiegoś kota z miasta znaleźć.
Ja tutaj służę pomocą, gdyby
super
coś,
pomysł.
Bo dwa koty mogą pomóc, ale proszę sprawdzić pomysł pana Andrzeja, bo pomysł jest
niekłopotliwy,
to... a być może, jeśli skuteczny, to połączymy jakby w kilka rzeczy,
oczywiście,
nikomu krzywda się nie stanie.
Nikogo się nie morduje, prawda, ale niestety psy też łapią. Także jeżeli ktoś ma psa, takiego na przykład mój labrador łapie też krety, tak, no, ale to niestety na śmierć już.
Chcę przesadzić piwonię, ale jest sucho, no chyba za sucho. Chociaż piwonie, przyznaję, że te moje jakby, które tam mam, potem bardzo ładnie, jeśli chodzi, nic się zielonym częścią nie dzieje, nie zwiędły, nie skurczyły się.
Niech one sobie są, nic nie robić. W ogóle ja nakłaniam państwa do tego, żeby naprawdę sobie odpuścić na razie, jeżeli chodzi o jakiekolwiek prace w ogrodzie. Jedyne co, to przycinać jakieś przekwitnięte kwiatostany, jeżeli jakieś liście wyglądają, że są porażone na przykład jakąś chorobą, czy całkowicie suche, to można obcinać, ale ja bym na pewno nie ruszała gleby teraz.
Jeszcze a propos kretów, bo to jest bardzo poważny problem.
No, bardzo poważny.
Wiele
problem,
osób
oczywiście.
Ma z tym i właśnie widać zresztą, tak jak pani mówiła, o tych niehumanitarnych sposobach, które są w sklepach do zdobycia. Dzień dobry, próbowaliśmy na krety wszystkiego i nic, pisze pani Dorota. Teraz do kopców wkładamy kostki WC. Ale jest jeszcze sposób pani Basi, który jest z kolei sposobem dla posiadaczy psów. W kopiec kreta trzeba włożyć świeżą kupę psa, sam ucieka, pisze pani Basia. A ponieważ, jak wiadomo, obywatele mają obowiązek sprzątać po swoich psach, to może jest to sposób
mogą
na to,
sobie
żeby...
zebrać kolekcję i potem sobie, jak najbardziej, czyli jakieś świństwo trzeba wsadzić do dziury,
krety,
w którą wychodzi kret. I jeżeli to takie rzeczy działają, jak faktycznie kubki kotków i piesków, to ja myślę, że trzeba by było najpierw to spróbować, a potem może jakieś bardziej chemiczne, jakieś właśnie kostki WC, coś takiego, bo ta kostka WC pewnie ma taki sam skład, jak jakieś tam kulki na krety, które pewnie kosztują jakieś 1000 złotych drożej.
Pan Grzegorz wychłodzić grudnika, dziękuję za podpowiedź, pisze, ale jest jeszcze jedna podpowiedź dla pana Grzegorza. Jeśli kwiat grudnik ma gorszą ziemię, tym lepiej. Wiem z własnego doświadczenia. Po przesadzeniu musiał odchorować, pisze.
Dokładnie. To przesadzanie czasami przy takich roślinach w domu, to wcale nie jest tak fajnie. To one przez to niekoniecznie będą lepiej kwitły.
Czyli czasami to, co nam się wydaje, że jeżeli kwitnie, a zrobimy mu lepiej, to będzie dwa razy lepiej, się okazuje wcale, że to nie zadziała.
Zawsze trzeba wejść w skórę te rośliny albo tego szkodnika, albo z kimkolwiek mamy do czynienia i zobaczyć, gdzie te rośliny oryginalnie rosną, skąd pochodzą, z jakiego klimatu, z jakiej gleby, co tam jest geologicznie. Może on rośnie, przecież storczyki w ogóle w glebie niektóre nie rosną, tylko rosną w jakichś małych kieszeniach, na drzewach, tak? Także trzeba zobaczyć, jak on oryginalnie rośnie, czy lubi dużo mieć bogatego podłoża, czy nie.
Czyli staramy się mu stworzyć naturalne warunki tak naprawdę, przywrócić mu...
Będzie to trudne w mieszkaniach, no ale warto spróbować.
Kolejne SMS-y dotyczące, to już w zasadzie była odpowiedź, ale ale może nasza słuchaczka nie słyszała, bo pyta o czosnek w doniczce. Czy można posadzić w doniczce czosnek, pisze pani Ada, ale rozumiem, że chodzi pani Adzie chyba o taki do jedzenia czosnek, a czy do ozdoby?
Jeżeli chodzi o czosnek do jedzenia, to ja szczerze mówiąc nie uprawiam czosnku do jedzenia w doniczkach, bo nie mam takiej potrzeby, ale jeżeli pani by miała taką potrzebę, to jak najbardziej trzeba spróbować. Teraz akurat zbliża się czas sadzenia czosnku, bo tak na przełomie października, listopada to jest najlepszy okres sadzenia czosnku w ogrodzie, więc trzeba spróbować. Ja bym była ciekawa właściwie, co z tego wyjdzie. Jeżeli chodzi o czosnki ozdobne, to świetnie trzymają się w doniczkach, bardzo dobrze rosną. I teraz też będzie ten okres, właśnie już teraz właściwie teraz można kupować roślinki cebulowe i wśród nich już będą czosnki. Bardzo dobrze rosną w doniczkach, tylko te wyższe czosnki może trzeba by było przywiązywać do jakichś podpórek, dlatego zawsze polecam te niższe, najwyżej takiej wysokości jak Schuberta albo Krzysztofa.
I jeszcze bardzo poważne pytanie. Mój rododendron ma brązowe liście. Co robić?
Rododendron ma brązowe liście. Może, no z wielu może być powodów, szczególnie teraz, że właściwie większość roślin ma brązowe liście, ale jak ostatnio widziałam rododendrony w innych miejscach, nawet w zacienionych, półzacienionych, bo rododendron lepiej zawsze będzie rósł w miejscu półzacienionym, no one wszystkie teraz cierpią, bo jest strasznie sucho. Przez to, że jest sucho, roślina jest w stresie, nawet może przez to zachorować na jakiś wirus, na mieć jakiegoś szkodnika, to jest wszystko możliwe, dlatego bardzo
tak
polecam.
Tak jak my, prawda, jak jesteśmy osłabieni, no to
oczywiście
jesteśmy łatwym łupem dla rozmaitych wirusów, bakterii i tak dalej.
Dlatego teraz może spaść deszcz, jest taka prognoza pogody. Jeżeli spadnie deszcz, jeżeli nawet ta górna warstwa gleby będzie troszeczkę namoczona, to polecam panu, żeby pan natychmiast, jeżeli pan tego jeszcze nie zrobił, po deszczu natychmiast wyściółkował te rododendrony, porządnie, nie tam jakaś cieniutka warstwa kory, tylko porządnie 7
centymetrów. Od razu, żeby ta woda została.
Od razu, a najlepiej, żeby pan to wyściółkował jakimś, czy obornikiem przekompostowanym, czy czymś ze stadniny, jakim przekompostowanym obornikiem ze stadniny końskiej nawet może być. Bardzo to jest ważne. A rododendronami też jest taki problem, że czasami są w złym miejscu, dlatego, bo one też lubią mieć dosyć kwaśną ziemię, więc proszę się zastanowić, czy może jak już będzie normalna pogoda, już nie będzie jakiejś suszy i będą normalne warunki, czy może dolistnie jakoś opryskać jakimś dodatkowo. Są teraz takie nawozy, które też prawda, są specjalnie zrobione dla rododendronów. Tylko, że na razie nic nie robić, tylko jeżeli spadnie ten deszcz, to wyściółkować.
Pytania, jak pozbyć się mrówek z ogrodu, to dzisiaj pewnie nie zdążymy, bo to jest dłuższy temat, a nam została minuta, ale jeszcze jest jedno polecenie naszego słuchacza na kreta. Ząbki czosnku przecięte do kopca. Działa. Krety nie lubią czosnku, z tego
no
wynika.
No działa, ale u mnie kurczę w warzywniku, tam gdzie jest czosnek, też wychodzą.
Czyli nie wszystkie krety nie lubią czosnku. Są takie, które lubią.
Się przyzwyczaiły. A mrówki nie lubią sucho, także też musi być, trzeba wszystko zrobić, żeby ta gleba była wilgotna.
Czyli tutaj łączymy się, że tak powiem, w naszych staraniach o to, aby deszcz spadł. Ten, który jest w prognozie, jutro o 12 ma padać w Trójmieście. Trzymajmy się tej wersji, że popada, a skoro będzie padał, to łapmy tę wodę, nie pozwólmy się jej zmarnować,
jakieś beczki,
prawda?
Wszystko.
Całą tę deszczówkę, żeby po co ma to z ulicy, wypłynąć na ulicę, a potem popłynąć do morza, kiedy może to nam zostać w ogrodzie na dłużej. Katarzyna Bellinga. Pani Katarzyno, kiedy ten jeszcze raz? 6 września? Czyli
6 września u nas w ogrodzie, czyli w niedzielę, za 2 tygodnie jakoś tak.
Mam nadzieję, że jeszcze
serdecznie
o tym powiemy.
Będzie ostra.
Ostra impreza. Katarzyna Bellinga, dziękuję bardzo.
Dziękuję.